Moimi gośćmi dzisiaj są Artur Ziątek, historyk literatury, regionalista Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry.
Oraz pani Krystyna Zięba, córka i bratanica naszych dzisiejszych bohaterów. Dzień dobry, pani Krysiu.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy dzisiaj o Józefie Rostku Iskra w Bandzie Nocy i Sokolika. Za chwilę wytłumaczymy sobie, na czym to wszystko polega, kim był Józef Rostek Iskra. Ale na początku obchodziliśmy 1 marca Dzień Żołnierzy Wyklętych. Kilka lat temu ogłoszone jako ogólnopolskie święto upamiętniające tych wszystkich, którzy po II wojnie światowej nie zgodzili się na rząd, który został narzucony odgórnie i nie złożyli broni, a dalej walczyli. W naszym pojęciu są dwa terminy określające tych żołnierzy. Żołnierze wyklęci i niezłomni. Zanim przejdziemy do tego, żeby opowiedzieć o naszych dzisiejszych bohaterach, naszym dzisiejszym bohaterze, Arturze, żołnierze wyklęci czy niezłomni?
Właściwie jeden i drugi termin jak najlepiej oddaje ducha tego, co się działo po tak zwanym wyzwoleniu w Polsce, tylko że musimy delikatnie to zniuansować. Po pierwsze, jeśli zerkniemy na termin niezłomni, niezłomność to taka cecha charakteru, która nie pozwala się poddać, zatem niezłomni to ci, którzy się nie poddali. I to jest oczywiście prawda, przy czym jeśli w ten sposób chcemy tylko i wyłącznie tym jednym zwrotem określić tę grupę żołnierzy podziemia niepodległościowego, to trochę tak jakbyśmy ich oddzielali od tych ludzi, od tych żołnierzy, którzy walczyli w latach 39-44. Z drugiej strony, ja rozumiem, że termin wyklęci może nie do końca elegancko brzmieć, mówiąc kolokwialnie, natomiast weźmy pod uwagę, że sam kontekst tego wszystkiego faktycznie lepiej oddaje ten termin, dlatego że to byli ludzie, którzy sprzeciwili się nie tylko wrogowi, który przyszedł z zewnątrz, nie tylko chodzi o Związek Sowiecki, ale też i przeciwko tej władzy, która przez ich rodaków była deklarowana. Także tutaj termin wyklęci jest jak najbardziej słuszny i z drugiej strony no też trzeba pamiętać, że oni się odwoływali do legendy powstańców styczniowych, a zatem ani jedni, ani drudzy nie byli przez tak zwane legalne władze uznawani w ogóle za żołnierzy. W przypadku styczniowców zmieniło się to w roku 19. W przypadku żołnierzy podziemia niepodległościowego zmieniło się to dopiero bardzo grubo po roku 89.
Tak jak powiedziałeś, nie byli akceptowani przez ówczesne władze i też w opisie tych grup partyzanckich byli nazywani, tak jak tu wcześniej wspomniałem, w Bandzie Nocy i Sokolika, czyli byli te grupy nazywane bandą, ale łatwo też można było oddzielić bandy od band tych rabunkowych. Specjalnie tutaj też i używano tej terminologii. Wyjaśnijmy ją.
Tak, oczywiście. No, sam termin banda władza komunistyczna zostawiła sobie tylko, może nie tylko, ale zdecydowanie głównie dla żołnierzy podziemia. Natomiast jeśli chodziło o zorganizowane grupy przestępcze, mówiąc dzisiejszą terminologią, to nazywali ich tak właśnie jak wspomniałeś, czy bandami rabunkowymi, czy jakimiś innymi, w cudzysłowie, branżowymi. Natomiast sam termin banda pozostawiony był dla żołnierzy. Dlatego też tutaj w przypadku tej wystawy, że tak chyba trochę wyprzedzę to, o czym będziemy mówić, użycie przeze mnie terminu banda z jednej strony ma podkreślać, ma odnosić się do tamtych czasów, w których ci ludzie walczyli, z drugiej strony ten termin banda przy tych nieporozumieniach, czy to wyklęci, czy niezłomni, jak lepiej, on najdoskonalej oddaje ducha tragizmu tych czasów, dramatu, który się rozgrywał, a którego ci ludzie byli absolutnymi bohaterami.
Przejdźmy teraz właśnie do głównego bohatera naszego dzisiejszego spotkania. Kim był Józef Rostek, pseudonim Iskra lub Krwawy?
Aż mi niezręcznie zabierać głos, bo przecież siedzi obok mnie bratanica Józefa. W każdym razie Józef, no raz, że był żołnierzem podziemia niepodległościowego, to po pierwsze, ale po drugie jest też pasjonującą, niemal hollywoodzką historią. Bliżej, mam nadzieję, o tym opowie zaraz pani Krysia, bo tak naprawdę wystawa, którą przygotowałem w Ośrodku Kultury w Kosowie, no to jest moja praca, współpraca, ale oparta tylko i wyłącznie na tym, co pani Krystyna przez lata swojego dochodzenia, szperania była w stanie zorganizować, wydobyć z archiwów. Więc tutaj nie chcę sobie przypisywać absolutnie tych rzeczy. Natomiast cóż, Józef Rostek, który urodził się w 1924 roku, był po prostu młodym chłopcem. Walczył w oddziałach Armii Krajowej po tym, że tak zwanym wyzwoleniu. Walczył w obwodzie trzecim podziemia niepodległościowego w Jabłonnie Lackiej. Potem odnajdujemy go w oddziale NZW Zbigniewa Żwańskiego, pseudonim Noc. Potem następuje magiczny moment. 19 maja 1947 roku władza szlachetnie ogłasza amnestię, pozwala się ujawnić. No i tutaj w pewnym momencie ze zdziwieniem odnajduje dokumenty IPN-owskie, które mówią o tym, że Iskra się ujawnia. Ujawnia się, ale wczytuje się w te jego zeznania, które przyznam szczerze, na początku wydają mi się nieskładne, potem bałamutne. Z jednej strony to jest kwestia tego, że najczęściej pracownicy UB byli kompletnymi idiotami i rozmowa z nimi musiała być wstrząsającym doświadczeniem kulturowym. A z drugiej strony, im dalej brnę w zeznania Józefa, widzę, że on po prostu konfabuluje. Jeśli o kimś mówi, to zazwyczaj o zmarłych, czyli o tych, którym zaszkodzić w żaden sposób nie może. Jeśli mówi o takiej akcji, która była przeprowadzona w Kosowie Lackim na przykład, cytuję to lapidarnie, zastrzeliliśmy dwóch Rosjan. Przy czym weźmy pod uwagę, że to, co on określił jednym krótkim zdaniem tak naprawdę, wyglądało w ten sposób, że stał radziecki pociąg na stacji w Kosowie, gdzie oni wytłukli raczej wszystkich Rosjan, tych żołnierzy rosyjskich, którzy tam byli, no i wysadzili trzy cysterny w powietrze. Więc cały spektakl skwitowany takim króciutkim słowem, no nie oddaje tego, co tak naprawdę miało miejsce. Po czym, jak mówiłem, że to jego poddanie się, ta amnestia, to sfingowane doświadczenie, dlatego że już dwa miesiące później odnajdujemy go z Władysławem Strzałkowskim, pseudonim Władek, notabene z sąsiedniego Olszewa, który dokonuje egzekucji na dość znaczącym ubeckim konfidencie, bo był to człowiek, który opiniował aresztowania i egzekucje ludzi z trzech powiatów, tam Sokołów, Węgrów, Siedlce. Więc tutaj następuje ta likwidacja, no jak mówię, dwa miesiące po podpisaniu dokumentów tych amnestyjnych. I potem przychodzi tak naprawdę, pomijając już całą tę historię, bo oczywiście teraz może to wyglądać tak, że ja spłycam, czy robię zbyt duże skróty, ale ten żywot Józefa w oddziałach partyzanckich, a no to dodam tylko, że on walczył w 6 Brygadzie Wileńskiej, był w patrolu Sokolika, to postaci też bardzo mocno kojarzonej, na poły legendarnej już, ale to był los typowego żołnierza. Przy czym tutaj to, co jest pasjonujące, to jest właśnie maj, 25 bodaj maja 1948 roku. Bo nagle mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Józef Rostek i Tadeusz Domżalski umawiają się na spotkanie z człowiekiem od siebie z oddziału. Umawiają się w miejscowości Garnek obok Ceranowa. No i nagle okazuje się, że zaczaił się na nich oddział UB i żołnierze KBW. Dochodzi, długo czekają, tam historii już też może nie będę tutaj streszczał całej. W każdym razie w nocy utajniona ubecja, skryta, widzi, że wchodzą do tego domu, o którym mowa, dwie postaci. Konfident, który go wydał, podchodzi pod okno i mówi, że to są oni. UB, KBW podchodzą i otaczają dom, dowódca chce wywołać obu partyzantów, żaden z nich nie ma najmniejszej ochoty wyjść się poddać, próbują wyjść drzwiami, dom zostaje ostrzelany, próbują wyjść oknem, tam na nich czeka zastępca szefa Sokołowskiego UB, żołnierze strzelają, dwa ciała na ziemi. Potem okazuje się, że Domżalski został tylko ranny, że zginął Józef Rostek. Ciała biorą na wóz, przewożą do Kosowa Lackiego. Spotykając w międzyczasie człowieka znajomego, odkrywają nogi Rostka i mówią, pokazują z dumą, że w końcu go dopadli.
Pokazują nogi, a nie twarz.
Twarzy nie chcieli pokazać. No może mieli taki fetysz. W każdym razie ciało leży na posterunku milicji w Kosowie kilka dni. Są dokonane oględziny zwłok. Protokół sporządza miejscowy lekarz Hieronim Wakulicz. Rodzina nie jest zaproszona do tego. Ciało nie jest wystawione na publiczny pokaz, jak to bywało.
Co mieli w zwyczaju właśnie to robienie.
Tak, tak, tak chociażby w Sterdyni to wyglądało. I powiedzmy, że tu historia się zamyka. Tylko, że w tym samym 1948 roku, w którym obecnie miała dopaść Rostka, rodzi się jego siostra. Matka, chadzając do tegoż samego lekarza z nią, który sporządzał protokół z oględzin zwłok, coraz wspomina swojego syna, nie może się z tym pogodzić, trudne to jest. Lata mijają, dalej jest źle, aż w końcu, jak rozumiem, trochę zniecierpliwiony, trochę może zmęczony Wakulicz, a trochę jednak empatycznie szkodujący matki, wygania jej córkę z gabinetu i prosząc o zachowanie dyskrecji, żądając tego, mówi, żeby kobieta nie płakała, bo to wcale nie był Józef, to nie był Rostek, nie wiadomo co się stało. Po jakimś czasie też do rodziny przychodzi list, który pisze koleżanka Józefa Rostka po tylu latach, ale dopytuje empatycznie, a co tam u jednej siostry, co tam u drugiej siostry, jak się rozwija Józefa Chrześniak.
Czyli takie szczegóły, które tylko tak naprawdę mógł ktoś z najbliższych znać, w tym liście się znajdują.
Tak, no przy czym musimy pamiętać, że te szczegóły mogła znać absolutnie tylko rodzina albo Ubecja. Oni niestety zazwyczaj też mieli dużą wiedzę, zwłaszcza, że jak pokazują dokumenty archiwalne, siatka agenturalna wokół Józefa była bardzo duża. No i cóż, no pani chciałaby się spotkać, spotkanie nie wyszło, bo matka Józefa w końcu się przestraszyła. Były domniemania, że to on może być, ale stwierdzili, że boją się jednak, że może to być także prowokacja ubecka. Zrezygnowali z tego spotkania, natomiast mama stwierdziła, że jeśli to Józef, to się jeszcze odezwie. Józef się nie odezwał, ale pamiętając, że Ubecja odnotowała jego zabójstwo w 1948 roku, do roku 1975 dopytywała urzędy meldunkowe, czy się gdzieś nie zameldował.
Czyli nie miała tak naprawdę jeszcze tej pewności, czy on się gdzieś przypadkiem nie skrywa.